Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dzisiaj przygotowałam dla Was sprawę, która mam nadzieję wywoła dyskusję, dlatego że jest bardzo zagadkowa. Jeżeli więc śledzicie takie sprawy jak mężczyzna z Summerton czy kobieta z Isdal, to ta na pewno też Was zainteresuje. Zanim przejdę do sprawy, to już właściwie po raz ostatni przypominam, że do jutra, bo pewnie słyszymy się w sobotę, jest możliwość zakupu kubeczka Dzień dobry, dobry wieczór, linka znajdziecie w opisie. Chciałam też Wam podziękować za komentarze, za słowa wsparcia oraz wszystkim, którzy dołożyli swoją cegiełkę do działania tego podcastu. Liczę, że pod tym odcinkiem rozpoczniemy fajną dyskusję, więc nie przedłużam i zapraszam Was do wysłuchania dzisiejszej historii. Tym razem przenosimy się do Norwegii. Jeszcze sprawy z Norwegii na tym kanale nie było. I do Oslo Plaza, czyli jednego z najważniejszych i jednego z bardziej luksusowych hoteli w Norwegii. Hotel ten znajduje się w samym centrum Oslo i ma 117 metrów wysokości. Liczy 37 kondygnacji i posiada 673 pokoje hotelowe. Z tego, co widziałam w internecie, obecnie należy do sieci hoteli Radisson. Ale my przenosimy się do 1995 roku, kiedy to 22 maja, w poniedziałek, pewna kobieta próbuje zarezerwować pokój. Ostatecznie jednak rezygnuje i do ponownej rezerwacji dochodzi 31 maja w środę. Wtedy to wspomniana wcześniej kobieta mówi, że przyjedzie jeszcze tego samego dnia i prosi o zarezerwowanie pokoju na dwie osoby. O 22.44 tego samego dnia kobieta przedstawia się jako Jennifer Fairgate i tutaj jest różna pisownia, dlatego że jej podpis mówi, że jest pisane to przez F-E-R-Gate, a na dokumentach hotelu istnieje słowo Fairgate. Recepcjonistka melduje ją w pokoju 2008 na 28 piętrze. Jako osobę towarzyszącą wpisuje Louisa Fairgate'a, Lois, dokładnie pisane, ale z nieznanych powodów nie przedstawia żadnego dokumentu, który potwierdziłby jej tożsamość. Jedyne co recepcjonistce udaje się dowiedzieć w trakcie tej krótkiej rozmowy, to to, że prawdopodobnie jest to para z Belgii. Kobieta nie daje też swojej karty kredytowej, prosi o opłacenie pobytu w gotówce, ale jedyne za co faktycznie płaci, to napiwek, który później daje. W tym dniu, w którym przyjeżdża do hotelu, nie uiszcza żadnej kwoty. Pokój jest dosyć drogi. Na tamten moment kosztował 1845 funtów za noc. W dzisiejszej wartości byłoby to 2900 funtów. Dla uproszczenia możemy sobie to pomnożyć przez 5 i widzimy, jakie mniej więcej to były koszta. Nie do końca jednak wiadomo, jak to się dzieje, że recepcjonistka daje się przekonać, aby ten dokument tożsamości nie został jej ukazany. Jedyne co, to w formularzu zameldowania zaznacza pole, że gość ma wypełnić swój numer paszportu później, ale oczywiście nigdy nie zostanie to wypełnione. Udaje jej się jeszcze uzyskać informację, że kobieta twierdzi, że ma 21 lat. Później inna recepcjonistka przypomni sobie, że faktycznie widziała Jennifer stojącą w recepcji w towarzystwie jakiegoś wysokiego mężczyzny, którego oszacowała mniej więcej na 35-40 lat. Ale od tego czasu już nikt ich razem nie widział. Z tego, co jeszcze recepcjonistka sobie przypomina, to to, że podczas tej pierwszej rezerwacji kobieta mówiła po angielsku. Natomiast gdy zadzwoniła do hotelu drugi raz, tym razem mówiła po niemiecku i prawdopodobnie bez akcentu. W formularzu zameldowania Jennifer wpisała, że mieszka na ulicy Rue de la Stadt w wiosce Verlaine w Belgii. Jednak taka ulica nie istnieje, tak samo z numerem telefonu, który podała, a w którym już nawet numer kierunkowy się nie zgadzał. Jako pracodawcę wpisuje firmę Serbis, ale i takiej firmy w Belgii nie ma. Recepcjonistka przekazuje kartę kobiecie, bo do pokoju wchodzi się tylko kartą, a następnie kobieta parę minut później po raz pierwszy otwiera drzwi do pokoju 2805. Nieco później Jennifer lub jej współtowarzysz opuszcza pokój, ponieważ karta zostaje ponownie użyta o północy 21. Następnie zostaje użyta kolejnego dnia rano w czwartek o 8:34. Prawdopodobnie kobieta wtedy je śniadanie, ale nie ma żadnego świadka, który by to potwierdził. Około godziny 13 do pokoju wchodzi ekipa sprzątająca. Jest tam jedna kobieta, która zajmuje się sprzątaniem i jej 19-letni pomocnik. Oboje zgadzają się, że podczas sprzątania pokój był pusty. Do następnego ranka drzwi już nie zostają otwarte i dopiero w piątek o 8:50 Jennifer wraca do pokoju. Pojawia się więc pewność, że kobiety nie było w pokoju między 12:34 w czwartek, a 8:50 w piątek 2 czerwca. Tego też dnia kobieta przedłuża swój pobyt do następnej niedzieli. O 26:00 zamawia obsługę pokoju i prosi o dostarczenie jedzenia. Dzieje się to o 20:23 i wtedy po raz ostatni ktoś widzi Jennifer żywą. Christine Anderson, która przynosi jej tego dnia jedzenie, zauważa, że pokój był bardzo schludny. Wygląda, jakby był nietchnięty. Łóżko także. W swoim późniejszym zeznaniu używa słowa sterylny. I właściwie do sobotniego wieczora nikt nie myśli już o Jennifer, nikt o niej nie pamięta. Aż do pojawienia się na zmianie kierownika recepcji Ewy Tudem Gersten. Kobieta porządkuje papiery i zauważa coś dziwnego. Widzi, że pracownicy recepcji dwukrotnie wysyłali wiadomości przez telewizor do pokoju hotelowego 2805 i że osoba, która zameldowała się 3 dni temu, do tej pory nie uiściła odpowiedniej opłaty. Za każdym razem jednak ta osoba klikała OK na wiadomości, która jej się pojawiała, ale ignorowała przyjście i zapłacenie za pokój. Ostatnia wiadomość została jej wysłana o 19:36, 3 czerwca, czyli w tym dniu, w którym w pracy pojawia się kierownik recepcji i ponownie ktoś potwierdził, że została przeczytana. Dla pewności Ewa kontaktuje się jeszcze z ekipą sprzątającą i pyta, czy w ostatnich dniach ktoś tam sprzątał. Na co obsługa informuje, że tak w czwartek było sprzątane, ale potem pojawiła się na drzwiach plakietka nie przeszkadzać, więc żaden pracownik nie wchodził do tego pokoju. Kobieta zaczyna niepokoić tę sytuację i postanawia skontaktować się ze strażnikiem hotelowym, ochroniarzem hotelowym, zwał jak zwał, i prosi go, aby poszedł i skontrolował ten pokój. I tak też się dzieje o 19:50, kiedy to ochroniarz podchodzi pod drzwi pokoju, puka do nich, a chwilę później słyszy wystrzał z wnętrza pokoju. Z recepcji ma informację, że w środku przebywają 2 osoby, dlatego postanawia wrócić do recepcji, powiadomić swojego kierownika, a następnie zadzwonić na policję. W tym momencie pokój jest pozostawiony bez nadzoru. Aby nie wywoływać paniki, chociaż ma przy sobie radio, krótkofalówkę, to nie nadaje takiej informacji dla całego personelu, tylko właśnie decyduje się, że zjedzie windą i zgłosi wszystko z recepcji. Następnie postanawia ponownie wrócić pod ten pokój. A zatem bierze klucze, które mają otworzyć potem ten pokój i o 24 wjeżdża na górę. To, co od razu zauważa, gdy otwiera ostrożnie drzwi swoją kartą, to to, że od wewnątrz pokój był zamknięty. Oznacza to, że żaden pracownik nie mógł wejść, jedynie pracownicy ochrony. Kolejną rzeczą, jaka rzuca mu się w oczy, a właściwie w nos, to to, że z pokoju wydobywa się bardzo nieprzyjemny, gryzący zapach. Po chwili zauważa, że na łóżku leży kobieta w bardzo nienaturalnej pozycji, z rękami w górze. Jej klatka piersiowa się nie porusza. W pokoju jest ciemno, a zasłona lekko się porusza. Dla pewności mówi do kobiety, pyta, czy wszystko jest w porządku, ale nie uzyskuje żadnej odpowiedzi. Postanawia więc dalej nie wchodzić, wycofuje się i zamyka drzwi. Ponownie znajduje telefon na korytarzu i dzwoni do recepcji, aby poinformować, jaka jest sytuacja. Aż do przyjazdu policji pozostaje pod pokojem. Policja przyjeżdża pół godziny później. Gdy policja przyjeżdża do hotelu, mija już 50 minut od tego, jak została wezwana. Policjanci znajdują kobietę, która leży martwa we własnym łóżku. Pokój jest zamknięty na zamek bezpieczeństwa od wewnątrz. A dwie karty, które są kluczem do tego pokoju, leżą w środku. Według pracowników hotelu nie ma możliwości zamknięcia tych drzwi poprzez zamek bezpieczeństwa, jeżeli nie jesteśmy realnie w pokoju. Po ustaleniu tych szczegółów policjanci kierują się w stronę kobiety i zauważają, że kobieta ma ranę postrzałową w głowie. Dziura jest na środku jej czoła. Leży na łóżku, patrując się w sufit. Prawdopodobnie umarła od razu, zaraz po strzale. Zauważają także znaczną utratę krwi. W ręku, ale w bardzo nienaturalny sposób, trzyma broń. Znajduje się ona w prawej ręce, która spoczywa na jej piersi. Ofiara jest w pełni ubrana, ma też na sobie buty, ale obie stopy stoją na podłodze. W poduszce obok głowy kobiety znajduje się kolejna dziura po kuli. Policja przyjmuje, że jest to efekt takiej próby testowej, zanim kobieta strzeliła do siebie, bo zakładają, że mają do czynienia z samobójstwem. Pomimo tego, że krew jest wszędzie, na ścianach, na suficie, to policjanci nie znajdują krwi na jej ręce. Nie ma też śladu prochu strzelniczego. W kwestii drugiej dziury po kuli, która znajduje się w poduszce, okazuje się, że wbił się w materac, a następnie znaleziono go na podłodze. Ślady na poduszce pokazują, że po strzeleniu w poduszkę została ona odwrócona na drugą stronę. Ogólnie w pokoju panuje porządek, ale telewizor jest nadal włączony. Policjanci zauważają też niewielki bagaż, ale nie zauważają żadnego śladu, który wskazywałby na obecność jeszcze jednej osoby. W związku z tym, jeszcze przed przybyciem techników na miejsce przestępstwa, policja szykuje wstępny raport, w którym notują, że prawdopodobnie mają do czynienia z samobójstwem. Ale badanie tego pokoju będzie trwało jeszcze przez całą noc. Dla potwierdzenia tego, że kobieta była sama, notują, że obie karty klucze były w pokoju. Drzwi były podwójnie zamknięte od wewnątrz. Co prawda okno zostało uchylone, ale było to 28 piętro, więc raczej nikt by z niego nie wyskoczył. Wszystko więc wskazuje na to, że kobieta była sama. Następnego dnia policjanci kończą śledztwo i przedstawiają oficjalny raport, że mają do czynienia z samobójstwem. Raport z miejsca zbrodni zawiera następującą informację. W przeważającej mierze prawdopodobne jest, że kobieta odebrała sobie życie. Z kolei w wewnętrznym raporcie hotelu można znaleźć informację. Jest 99,9% pewności, że kobieta odebrała sobie życie. Na wszelki wypadek do laboratorium posyłane są jednak próbki, ale i na zleceniu tych testów pojawia się słowo samobójstwo. Choć sprawa jest wstępnie zamknięta, to jednak przez najbliższy rok będzie spędzała sens powiek śledczych. Dlaczego? Bo nikt nie wie, kim była ta kobieta. Właściwie po tej pierwszej dobie pozostają dwa pytania, dwie takie anomalie, które gdzieś zastanawiają śledczych. Po pierwsze, dlaczego etykiety na ubraniach zmarłej kobiety zostały odcięte? I po drugie, brak krewnych do powiadomienia. Belgijska policja donosi, że nie ma nikogo o imieniu Jennifer ani Louis Fairgate. Wszystko wskazuje na to, że tożsamość kobiety była fałszywa. To właśnie ta kwestia sprawia, że jednak policja postanawia zająć się tą sprawą, a zastępca szefa policji, Gunnar Larsen, postanawia powołać 5 doświadczonych śledczych, aby ustalić tożsamość zagadkowej kobiety. Policjanci zaczynają od przepytania obsługi hotelu i dowiadują się m.in., że kobieta mówiła zarówno po angielsku, jak i niemiecku, że nie pokazała żadnego dowodu tożsamości. Dostają też te wszystkie informacje o tym, o której godzinie kobieta wychodziła z pokoju, o której wchodziła do pokoju, o zamówionym posiłku i generalnie, że zgłoszone zostały dwie osoby, ale właściwie prawie nikt nie widział, aby faktycznie były tam dwie osoby. Tak jak wam wspomniałam, policja podda się po roku, bo żaden z tropów, którymi będzie podążała, nie zbliży ich do prawdy. A kobieta z Oslo Plaza pozostanie tak wielką tajemnicą, jak dzień jej znalezienia. Ale zobaczmy, jakie mamy informacje. Oczywiście pierwszą kwestią, która jest tutaj bardzo znacząca, bardzo niepokojąca, jest to, że kobieta zameldowała się w hotelu pod fałszywym nazwiskiem. I jeżeli chodzi o kwestię tego, czy była sama, czy nie, to jest to spór między dwiema pracownicami recepcji, dlatego że jedna twierdziła, że kobieta była sama, a druga uważała, że w towarzystwie mężczyzny. Natomiast ani Jennifer, ani Louise Fairgate nie były tożsamościami, które istnieją. Natomiast podczas samego zameldowania kobieta mówiła po niemiecku. Dodatkowo policjanci przejrzeli jeszcze listy pasażerów linii lotniczych z tamtej nocy, kiedy kobieta miała zameldować się w hotelu, ale nie znaleziono takich osób na żadnej z list. Kolejną kwestią jest adres. Również w tej kwestii doszło do zafałszowania i ani sam adres, ani miasto, ani numer telefonu nie były ze sobą powiązane. Wszystkie były tak naprawdę od siebie niezależne. Czyli nie istniał zarejestrowany numer telefonu podany przez kobietę, który byłby zarejestrowany na przykład w mieście, które kobieta podała przy zameldowaniu. W ogóle ten adres, który podała, nie istniał. Jedyne co istniało, to kod pocztowy, ale on również nie był powiązany ani z adresem, ani z miastem. Jednak większość informacji, które kobieta podała, można było połączyć z obszarem wokół Leek w Belgii. Kolejną interesującą sprawą jest kwestia dokumentów. Oprócz tego, że kobieta podczas zameldowania nie przedstawiła żadnego dokumentu, który potwierdzałby jej tożsamość, to jeszcze żadnych dokumentów nie znaleziono w jej pokoju hotelowym, również paszportu. Ale co jeszcze bardziej interesujące, nie było tam żadnych rzeczy osobistych, na przykład w postaci torebki. Kobiety jednak często mają przy sobie jakąś torebkę. Nie było żadnych kluczy do domu. Nie było nawet przyborów toaletowych. W pokoju znajdowała się jedynie butelka perfum. Ale były to perfumy męskie. Choć jeszcze do tej kwestii wrócimy. Kobieta była ubrana, dosyć schludnie, ale nie miała żadnych kosmetyków do makijażu, choć była umalowana. Policja w jej pokoju nie znalazła niczego, co mogłoby sugerować, kim mogła być tajemnicza kobieta, ani że ktoś poza nią tam był. Sprawdzono też odciski palców, ale wszystkie należały do ofiary. Podejrzane było też to, że kobieta nie miała w pokoju żadnych ubrań. Nie znaleziono tam niczego oprócz tego, co właściwie miała na sobie. I to, co już wam wspominałam, prawie na wszystkich ubraniach metki były odcięte. Wyjątkiem był jeden szary sweter. Znaleziono na nim metkę od niemieckiej marki odzieżowej René Lezard. Kwestią zastanawiającą były także buty, które były w jej pokoju i które kobieta miała na sobie. Natomiast dlaczego była to kwestia zastanawiająca? Przede wszystkim dlatego, że jedna z pracownic hotelu, która sprzątała u niej w czwartek, powiedziała, że jej zdaniem brakuje pary butów, dlatego że jak ona sprzątała u niej w czwartek, to jakaś para stała na podłodze koło drzwi. I wtedy zwróciła na nie uwagę, bo po prostu spodobały jej się te buty. A że w tym czasie nie było gościa w pokoju, czyli naszej tajemniczej kobiety, no to wszystko wskazywało na to, że przynajmniej dwie pary butów ta osoba musiała posiadać. Dla pewności pokazano jeszcze tej kobiecie z obsługi hotelu te buty, które Jennifer miała na sobie, gdy ją znaleziono, ale kobieta powiedziała, że absolutnie to nie są te same buty, które widziała wcześniej. Na półce przeznaczonej na bagaż znaleziono bawełniany sweter, który właśnie miał tę metkę, o którym wam wspominałam, i długą, elegancką, czarną, skórzaną kurtkę. Analizując zdjęcia policyjne, wynikało, że z tego swetra bardzo trudno byłoby usunąć tę metkę, dlatego że trzeba by było wtedy zniszczyć podszewkę. Więc to mógł być powód, dlaczego ktoś ją zostawił. Oczywiście w kwestii usunięcia metek możemy powiedzieć, że może była to kwestia praktyczna. Są takie osoby, które na przykład nie lubią, żeby ich ubrania miały metki, albo po prostu drapią ich te metki i od razu wycinają. Ale było to w tej kwestii bardzo zastanawiające. Jedyne, co udało się wyczytać z tej metki, z tej kurtki, to to, że faktycznie została sprzedana w Niemczech, ale było to wszystko, czego policja mogła się o niej dowiedzieć. W pokoju śledczy znajdują także turkusową torbę podróżną. Udaje się ustalić, że pochodzi od niemieckiego producenta Travelite. Akurat w kwestii tej torby i ewentualnego logo producenta wszystko jest na swoim miejscu. Nie dało się po prostu go też usunąć bez przecinania torby. Dokładnie na ofierze znaleziono następujące ubrania. Buty, pończochy, stanik, długą jedwabną podkoszulkę i tak zwane piżamowe spodenki. Wszystko jest w czerni. Od razu rzuca się w oczy jedna ważna kwestia, gdzie kobieta ma majtki i ewentualnie spodnie. Bo dla policjantów to całkiem zastanawiające, dlaczego kobieta nie ma dolnej części garderoby i że przecież jakoś wychodziła z tego pokoju, czyli coś musiała mieć. Ale niestety niczego nie znajdują, co mogłoby do niej należeć. I taką drugą kwestią, która od razu zastanawia, jest to, że skoro kobieta przyjechała tutaj na tyle dni, to dlaczego nie ma żadnych ubrań na zmianę i jak w ogóle pomieściła wszystko do swojej turkusowej torebki? Tak jak wam wspomniałam, kobieta nie miała przy sobie praktycznie żadnych rzeczy osobistych, oprócz właściwie trzech rzeczy. Po pierwsze, znaleziono dosyć spory zegarek, wodoodporny, podobno służący osobom, które nurkują. Znaleziono także gładki złoty pierścionek, który znajdował się na jej prawym środkowym palcu, i złoty kolczyk, który znajdował się w jej lewym uchu. Zegarek dosyć szybko został dokładnie zbadany przez policję, jeszcze w 1995 roku, ale nie uzyskano żadnych rezultatów. Tak samo w kwestii pierścionka i kolczyka nie uzyskano żadnych informacji. Jedynie co było zastanawiające, to to, że na pierścionku wygrawerowano 333000. I wszystko wskazywało na to, że jest to oznaka 8 karatów, ale że w większości krajów udział złota jest wyrażany właśnie w karatach, jedynie w Niemczech jest wyrażany w tysiącach i mogłoby to wskazywać na to, że został zakupiony w Niemczech. Wcześniej też wspomniałam wam, że znaleziono perfumy i były to perfumy, które wstępnie zostały przypisane jako męski zapach, Ungaro Pur Lom. I zapach ten został opisany jako mocny, ale nie wyklucza to tego, że mógłby być używany przez kobietę. Najwięcej nadziei śledczy mieli w związku z zegarkiem i postanowiono się skontaktować z Tokio, z japońskim zegarmistrzem, który poinformował, że konkretnie ten zegarek miał wówczas około 3 lat i został wyprodukowany w styczniu 1992 roku. Ale producent nic więcej nie mógł powiedzieć. Ani gdzie został sprzedany, ani komu. Kolejny promyk nadziei zapewniły baterie, gdyż ten zegarek zawierał 3 baterie typu 370, które zostały wyprodukowane przez szwajcarską fabrykę baterii Renata. Udało się uzyskać informację, że wszystkie 3 zostały wyprodukowane w grudniu 1994 roku. I że te konkretnie baterie zostały dostarczone do hurtowników i sprzedawców między grudniem a styczniem 1995 roku. Ale z drugiej strony ta informacja do niczego nie prowadziła, dlatego że ta fabryka produkowała miliony baterii miesięcznie. Jedyne, co jeszcze zwróciło uwagę, to to, że każda bateria nosiła ręcznie wygrawerowany napis W395. I potem specjaliści ustalili, że wielu zegarmistrzów datuje w ten sposób wymianę baterii. I można by to odczytać w ten sposób, że zegarmistrz z początkowym W w swoim własnym imieniu albo nazwie swojego przedsiębiorstwa wymienił baterię w marcu 1995 roku. Ale w tamtym czasie internet był jeszcze w powijakach, dlatego policja nigdy nie zdołała wyśledzić, który z zegarmistrzów odpowiadałby takiej sygnaturze. W międzyczasie sprawdzono jeszcze, czy owa tajemnicza kobieta wykonywała jakieś połączenia ze swojego pokoju. I okazało się, że były takie połączenia dwa razy. Dwa numery teoretycznie należące do mieszkańców Belgii, tylko że po sprawdzeniu okazało się, że żaden z nich nie istniał. Analizowano także podobne kombinacje numerów i na tej podstawie właśnie takich numerów podobnych do tych, na które kobieta dzwoniła, zauważono, że mogła to być ewentualnie próba skontaktowania się z kimś z Grasse Olon lub Seran, albo sąsiadujących gmin Verlaine. No i teraz dochodzimy właściwie do bardzo interesującej kwestii. Trochę już wam napomknęłam o jednej torbie w pokoju, ale tak naprawdę były tam dwie torby. Jedna to ta turkusowa, którą już wam opisałam i w niej znaleziono jeszcze dodatkową parę rajstop oraz trzy staniki oraz znaleziono także teczkę, właściwie nie torbę, w której znajdowało się coś, co sprawiło, że policjanci osłupieli. Mianowicie było tam 25 sztuk ostrej amunicji 9mm do pistoletu, z którego kobieta prawdopodobnie się zabiła. I na tej teczce również znajdowało się metalowe logo, które przypisano potem niemieckiemu producentowi toreb Braun Büffel. I jak już jesteśmy przy pokoju i przy tym, co w nim znaleziono, to panie z obsługi hotelowej, które zajmowały się sprzątaniem, zauważyły bardzo podejrzaną rzecz. Otóż one zostawiły kobiecie tylko jedną kołdrę. Natomiast w chwili jej śmierci na łóżku znaleziono dwie kołdry. Nie wiadomo dlaczego, ale specjalistom nie udało się pobrać żadnych włosów ani płynów, które ewentualnie można by znaleźć w łóżku. I co bardziej takie podejrzane, zaskakujące, następnego dnia wyrzucono te kołdry. Więc na zdjęciach z miejsca zbrodni możemy zauważyć dwie pościele, ale tak naprawdę nigdy nie zostały zbadane. Kolejną taką kwestią, którą wypatrzyła obsługa, a której nie udało się potwierdzić, było to, że widziano kobietę z walizką na kółkach w jej pokoju. I dlatego niektórzy z obsługi uważali, że to jest stewardessa. Ale nie znaleziono takiej walizki. Ogólnie obsługa pomyślała, że kobieta jest stewardessą z kilku powodów. Pierwsze, wiele załóg linii lotniczych zatrzymywało się w tym hotelu i dosyć łatwo było ich rozpoznać, dlatego że były to osoby, które nie miały jakichś ogromnych bagaży, nosiły ładne, skrojone garnitury, włosy były nienagannie upięte. I ponieważ też nie na długo zostawali w tym hotelu, to raczej w pokojach mieli porządek. No i też każdy prawie miał tę charakterystyczną walizkę na kółkach. Dlatego też pierwszym takim skojarzeniem było, gdy weszła elegancka kobieta z walizką na kółkach, że musi być ona po prostu stewardessą. Jedna z pracownic nawet sprecyzowała, że od razu pomyślała o stewardessie z British Airways ze względu na rodzaj jej ubrania i walizki. Widocznie załoga z tej linii jakoś charakterystycznie się ubierała. W pokoju tajemniczej Jennifer udało się znaleźć jeszcze coś bardzo zastanawiającego, mianowicie plastikową torebkę, która zawierała najnowszą gazetę USA Today i, co ciekawe, ta torebka była zaadresowana do pokoju 2816, który znajdował się na przeciwległym końcu korytarza od pokoju 2805. Generalnie, jeżeli jeszcze chodzi o te pokoje, to niedługo do nich wrócimy i bardziej szczegółowo wam opowiem, kto w tym czasie w nich się znajdował. Kolejną kwestią, która zastanowiła śledczych po tym, jak jedna z kobiet z obsługi opowiadała o tym, że tajemnicza kobieta kojarzyła jej się ze stewardessą, to było to, że wspomniała o garniturze, natomiast absolutnie żadnego garnituru nie znaleziono w jej pokoju. Nie licząc tych kilku szczegółów, o których wam wspomniałam, tak ogólnie to wszyscy twierdzili, że ten pokój wyglądał jakby był nietknięty. Nie dało się już za bardzo z niego nic wyciągnąć, dlatego śledczy skupili się na broni. Wspomniałam wam już, że kobieta trzymała broń, gdy znalazła ją policja i trzymała ją w bardzo dziwnym uścisku. Z kciukiem na spuście i resztą palców wokół tego trzonka, zamiast na odwrót, tak jak to intuicyjnie byśmy zrobili. I wspomniałam wam już, że na dłoniach kobiety nie znaleziono żadnego prochu, nie było też krwi. Ale co jeszcze bardziej dziwne, na broni nie było żadnych odcisków palców. Później lekarze medycyny sądowej wypowiedzą się, że właściwie jest to, aby oddać strzał i nie pozostawić na broni żadnych odcisków palców. Na broni znaleziono jedynie krew kobiety. Potwierdzono też, że broń wystrzeliła dwa razy, ale ten pierwszy w poduszkę uznano, że być może kobieta testowała poduszkę jako tłumik. A ten drugi już był wycelowany bezpośrednio w czoło i kula wydostała się z tyłu głowy. A następnie jej pozostałości znaleziono na podłodze pod łóżkiem. Jeśli orientujecie się w temacie broni, to pewnie kojarzycie, że powinna mieć coś takiego jak numer seryjny. I faktycznie ta miała, tylko że i tym razem ktoś postarał się, aby nie mógł zostać odczytany. Nie dość, że został wyszlifowany, to potem jeszcze zalany kwasem. Technikom co prawda udało się potem odzyskać część z tych liczb, ale nie na tyle, by zidentyfikować broń. Jedyne, do czego udało się dojść, to to, że broń została wyprodukowana w Belgii w 90 lub 91 roku. Model opisano jako 9-milimetrowy Browning. Znalazłam informację, że jest to dosyć potężna półautomatyczna broń, która po oddaniu strzału automatycznie ładuje kolejny nabój. Magazynek mieścił 9 nabojów i pistolet był niestety produkowany w całkiem sporych ilościach. Mówiło się, że jest niezawodny, dlatego często był używany przez policję i wojsko, ale był także popularny wśród przestępców. Jak się już pewnie domyślacie, amunicja, którą znaleziono w teczce, idealnie pasowała do tej broni. Opatrzona była marką Winchester, ale do niczego to dalej śledczych nie prowadziło. Ostatnią rzeczą, którą można było zbadać, była gazeta, o której wam już wspominałam. I byłby to pewnie dobry traf, gdyby nie to, że do niczego znów nie doprowadził. Dlatego, że na torbie, w której była gazeta, znaleziono odcisk palca, który w końcu nie należał do ofiary. Policja wysłała ten odcisk do Interpolu, ale nie znaleziono żadnego trafienia. Jedyne, czego udało się im dowiedzieć, to to, że magazyn został rozesłany do wszystkich gości hotelowych, którzy zarezerwowali pokój biznesowy. Nie wiadomo jednak, dlaczego trafił do innego pokoju, niż był zaadresowany. Jeżeli chodzi o badanie ciała kobiety, to koroner ustalił kilka ciekawych informacji. Po pierwsze, jej wiek określił na starszy niż podawała, bo przy meldunku wspomniała, że ma 21 lat, ale tak naprawdę miała między 30 a 35 lat. Z jej sekcji tak naprawdę niedużo udało się wyciągnąć informacji. Jedynie jeszcze to, że na podstawie zawartości żołądka stwierdzono, że posiłek, który zamówiła dzień wcześniej, zjadła dopiero kilka minut przed oddaniem strzału i to też nie do końca. Czyli tak naprawdę 24 godziny po jego zamówieniu. W kontekście jej wyglądu odnotowano, że miała niebieskie oczy, ciemne i krótkie włosy. Ważyła 67 kg i miała 1,59 cm wzrostu. I odciski palców nie dały żadnych wyników w bazie danych Interpolu. Miała zadbane zęby i widać było, że była pod fachową opieką dentystyczną, dlatego że znaleziono złoto i porcelanę w jej uzębieniu, które najczęściej były stosowane w Stanach Zjednoczonych, ale także w niektórych krajach europejskich, takich jak Holandia, Niemcy i Szwajcaria. Na jej ciele nie znaleziono żadnych siniaków, a koroner potwierdził, że faktycznie na jej rękach nie było żadnych śladów krwi. Pewnie dlatego, że dochodzenie zostało dosyć szybko zamknięte, tak samo szybko pozbyto się dowodów. I będzie to właściwie potem dosyć problematyczne, gdy powróci się do tej sprawy. W środę 26 czerwca 1996 roku, prawie 13 miesięcy po jej śmierci, kobieta z Osor Plaza została umieszczona w anonimowym grobie na cmentarzu Westergravlund w Oslo. Jej pochówek był bardzo przykry. Nie było właściwie żadnych przyjaciół, żadnej rodziny. Były 4 osoby. I właściwie tą kwestią zamykamy bezpośrednio sprawę Jennifer i możemy przejść do gości hotelowych, którzy znajdowali się w jej sąsiedztwie. Teraz, jeżeli jesteście na YouTubie, to pewnie będziecie widzieli grafikę, która pokazuje, kto gdzie dokładnie był ulokowany. I tak, w pokoju 2801 mieszkało małżeństwo, które nie zaobserwowało niczego wartego zgłoszenia. Pochodzili oni z Norwegii. W pokoju 2806 zamieszkiwał Reidar Hochstadt z jego ówczesną żoną i również nie zaobserwował niczego wartego zgłoszenia. W pokoju 2818 mieszkała Borgild Schradnes, która wyraźnie pamiętała odgłosy, które obudziły ją w środku nocy. Jej zdaniem było to coś jak stłumiony trzask drzwi albo coś takiego. Miała jednak wątpliwości, czy mogło to być związane ze sprawą, dlatego że nie była pewna, czy pochodziły one faktycznie z pokoju 2805, dlatego że jej pokój był bardzo oddalony od tamtego pokoju. W pokoju 2807 mieszkały Ruth i Werner Zorbrist, które nie zauważyły niczego wartego zgłoszenia. To jest kwestia dosyć zastanawiająca, dlatego że one mieszkały tuż obok ofiary i nie zgłosiły żadnych podejrzanych dźwięków, które to zgłosiła pani z pokoju 2818. Z kolei w pokoju 2804 mieszkał tajemniczy pan F. Nie za wiele o nim wiadomo, poza faktem, że pochodził on z Belgii. I jeżeli chodzi o tego pana, tutaj jest dosyć ciekawa kwestia, dlatego że on powiedział, iż tego samego dnia, tylko parę godzin wcześniej, zanim znaleziono martwą kobietę w pokoju, dowiedział się od recepcjonistki, że w sobotę rano już takową znaleziono. Ale ten wątek również nie został jakoś specjalnie sprawdzony, a mężczyzna przekazał to głównie dziennikarzom. W pokoju 2816 mieszkała również osoba, której tożsamości nie ustalono. Nie za bardzo wiadomo coś o tej osobie. Jedynie co łączyło ją jakoś z ofiarą, to właśnie ta gazeta, o której wam wspominałam, która miała być zaadresowana właśnie do tamtego pokoju. I to właściwie wszystkie pewne informacje, a teraz chciałabym wam przedstawić analizy, które znalazłam gdzieś na różnych forach i razem z wami o nich potem podyskutować. Pierwszą kwestią, jaką warto rozważyć, jest przede wszystkim błędna pisownia jej przybranego nazwiska. I tutaj wiele osób zastanawia się, czy kobieta chciała udawać Amerykankę, czy może Angielkę. Chodzi tutaj o nazwisko Fairgate, gdyż kobieta napisała je przez E, jakby z błędem, Fairgate. Błędny jest także zapis imienia mężczyzny, Lois, które miało być wymówione jako Louis. I też nie wiadomo, czy jednak to jest błąd, czy miało iść bardziej w francuskie imię. Sam wybór imienia Jennifer jest także zastanawiający, bo nasuwa się pytanie, czy w tamtym czasie było to imię popularne w krajach niemieckojęzycznych, bo jednak kojarzy nam się głównie z angielskojęzycznymi. Między innymi było bardzo popularne w Stanach Zjednoczonych na przełomie lat 60. i 70. XX wieku, więc w rezultacie Jennifer była dosyć popularna w kulturze w latach 80. i 90. Jednak warto się zastanowić, czy gdyby Jennifer była kobietą z Europy, która chciała udawać Amerykankę, to czy przypadkiem nie wybrałaby innego imienia, które było popularne w latach 90. i które było bardziej charakterystyczne dla Stanów, jak na przykład Ashley, Jessica, Emily. Oczywiście to jest tylko czyjaś teoria, rozważanie, ale myślę, że warto i nad tym się zastanowić. Kolejną taką analizą, którą znalazłam na forum, była kwestia gościa, który podobno został poinformowany przez recepcjonistkę, że parę godzin wcześniej znaleziono ciało martwej kobiety. I teraz nasuwa się pytanie, czy ten tajemniczy gość, który jest przedstawiany jako pan F, kłamał, czy może faktycznie wydarzyło się coś wcześniej? Dodatkowo mamy taki zbieg okoliczności, że pan F pochodzi podobno z tego samego kraju, z którego pochodzi Jennifer, a przynajmniej tak deklaruje, że pochodzi, czyli z Belgii. No i mamy też tajemniczego gościa z pokoju 2816, który nie zostaje zidentyfikowany, przynajmniej informacje o nim nie zostają publicznie podane, ale nasuwa się pytanie, dlaczego gazeta adresowana do niego znajduje się w pokoju Jennifer? Jeżeli połączymy to z tym, że w pewnym momencie kobiety nie było na noc w pokoju, nie było jej ponad 20 godzin w jej pokoju, to możemy się zastanawiać, czy przypadkiem nie była ona związana jakoś z gościem z pokoju 2816. Plus mamy jeszcze tę dodatkową kołdrę w pokoju kobiety, którą zdecydowanie ktoś musiał tam przynieść, więc to do tego dodaje kolejne takie zastanawiające szczegóły. Odnośnie ewentualnie tej informacji od recepcjonistki, dlaczego przekazała informację panu F, że ktoś umarł w danym dniu, to jedyne sensowne wytłumaczenie, jakie ktoś podał, było takie, że być może zrobiła sobie żart. Ale wiadomo, no nie jest to fajny żart, ani też nie jest to informacja, którą w ogóle powinno się przekazywać dalej. Natomiast tylko takie wytłumaczenie znalazłam, które mogłoby świadczyć o tym, że to był zupełny zbieg okoliczności, ale to już zostawiam do waszej dyskusji. Teraz zastanówmy się nad samą kobietą, a dokładniej nad tym, w jakiej pozycji ją znaleziono. I generalnie jej czas śmierci, położenie na łóżku, odległość od pistoletu i rozpryski krwi raczej jednoznacznie wskazywały na to, że kobieta pociągnęła za spust. Dodajmy do tego brak krzyku i zamknięte drzwi od wewnątrz. I raczej faktycznie mamy obraz wskazujący na to, że mamy do czynienia z samobójstwem. Ale pojawiają się te dziwne szczegóły, takie jak to, że brakuje odcisków palców na broni, że na jej dłoni nie ma żadnej krwi, o tym, że brakuje wielu ubrań z jej pokoju. I generalnie problem też polega na tym, że niewielu świadków rzeczywiście widziało Jennifer Fairgate. No i pytanie, co się stało z jej walizką, na przykład tą na kółkach. Czy ktoś zabrał jej rzeczy? I skąd w takim razie wzięła drugą kołdrę i po co? No i do tego dochodzi najważniejsze pytanie, czy policja w ogóle przeszukała hotel w poszukiwaniu jakichś ubrań lub metek, które mogły zostać wyrzucone? Czy sprawdzano kosze i pojemniki na śmieci? Czy w ogóle może ktoś w hotelu znalazł jakąś zagubioną torbę i walizkę i o tym zgłosił? Niestety dokumenty policyjne nic na ten temat nie mówią. Kolejna kwestia, która budzi spore zastrzeżenia, to kwestia meldunku. Czy faktycznie w 1995 roku nie trzeba było mieć przy sobie żadnej karty kredytowej ani dokumentów, aby móc się zarejestrować, zameldować w hotelu? Bo raczej z tego, co kojarzę, to w każdym hotelu raczej trzeba przedstawić jakiś dokument i na ładne oczy nikt nam takiego jeszcze drogiego pokoju nie udostępni, więc to jest bardzo zastanawiające. Czy Jennifer tak zakręciła recepcjonistkę, że ta zapomniała poprosić ją o dokument, czy może powiedziała, że zostawiła, nie wiem, na lotnisku, nie wiem, cokolwiek, czy po prostu wymyśliła jakąś sensowną wymówkę i dlatego recepcjonistka zaznaczyła, że później zostanie ten dokument dosłany? Jak to jest, że kobieta spędza tyle dni w pokoju bez żadnej opłaty, nie licząc jednego napiwku, które gdzieś po drodze dała i dopiero po paru dniach ktoś się orientuje? Wtedy też dopiero dochodzi do jakiejś w ogóle weryfikacji, czy ktoś w tym pokoju jest, no ale wtedy kobieta strzela, prawdopodobnie. Więc tutaj pytanie do was, jeżeli kojarzycie mniej więcej, jak to wygląda w takich hotelach, może mieszkacie w Norwegii, albo w latach 90. sporo podróżowaliście, to chętnie się dowiem, czy faktycznie tak łatwo można było zarezerwować pokój bez żadnych dokumentów. Kolejna sprawa to ten posiłek. Po co zamówić posiłek i następnie czekać 24 godziny, aby go zjeść? Zimny i w ogóle już taki przeleżały, przecież w pokoju nie było lodówki. Dodatkowo ochroniarz, jak wszedł do pokoju, to mówił, że nieładnie pachniało, że był jakiś przykry zapach. Być może właśnie już to danie jakoś się zepsuło, więc jadła takie zepsute, no nie wiem. Generalnie to też jest dosyć taka ciekawa kwestia, może macie jakieś na to sensowne wytłumaczenie. Jedyną ciekawą analizą, jaką znalazłam w tej kwestii, było to, że ktoś sugerował, że być może kobieta szykowała się na spotkanie z mężczyzną, chciała dobrze wyglądać, więc nic nie zjadła. Potem poszła na przykład do tego mężczyzny do pokoju 2816, a potem w sobotę rano wyszła z jego pokoju, zabrała ze sobą gazetę, weszła do pokoju i wtedy zjadła kilka kawałków kiełbasy. Ale nie wiem, czy to jest sensowne, to już zostawiam wam do analizy. Interesującą kwestią cały czas pozostaje także jej narodowość. Gdybyśmy sugerowali się głównie rzeczami, jakie miała w pokoju, pewnie moglibyśmy postawić na to, że kobieta była Niemką. I faktycznie, większość teorii, jakie znalazłam w tej kwestii, wskazują na to, że kobieta pochodziła z Niemiec. I pojawiają się jeszcze tylko takie sugestie, że to, że kobieta wskazywała na Belgię, raczej jest takim powiązaniem do tożsamości jej ewentualnego współlokatora, ale nie jej. I na koniec mam takie podsumowanie wątpliwości, które gdzieś się po drodze przewinęły. Czyli dlaczego kobieta z Oslo Plaza zarezerwowała pokój dla dwóch osób, skoro przyjechała sama? Dlaczego nie było żadnego śladu jej podróży? Skąd w ogóle wzięła nielegalną broń? Czy przywiozła ją ze sobą do Norwegii, czy też zakupiła ją na miejscu? Jeżeli zakupiła, to od kogo? Dlaczego wybrała Oslo, skoro jej jedynym celem było samobójstwo? I po co przy sobie miała tyle amunicji, skoro planowała zabić tylko siebie? To są kwestie, na które nie znalazłam odpowiedzi, ale jestem ciekawa, co wy o nich myślicie. No dobra, przeanalizowaliśmy wątpliwości, to teraz mam dla was podsumowanie teorii, na które udało mi się trafić. Pierwszym założeniem śledczych było to, że kobieta mogła brać udział w jakiejś operacji narkotykowej, w której coś poszło nie tak i musiała się zabić lub zostać zabita przez innych. Kolejną kwestią, którą rozważali śledczy, było to, czy kobieta pracowała dla jakiegoś tajnego wywiadu i czy właśnie dlatego usunęła wszystkie wskazówki, które dotyczyły jej tożsamości. Detektywi rozważali także to, czy kobieta była na przykład zawodową zabójczynią, czyli zabójcą na zlecenie, która przyjechała do Norwegii, aby kogoś zabić, a gdy zakończyła swoją misję, no to zakończyła swoje życie. Pojawiła się też teoria, czy kobieta przypadkiem nie była taką lepszą prostytutką, która działa tylko w bardzo dobrych hotelach. Ale również na to nie znaleziono żadnych dowodów. Śledczy rozważali też wątek, czy może była po prostu jakąś przygnębioną kobietą, która przyjechała do Oslo, aby się zabić. I ostatnim wątkiem, jaki był rozważany, to, czy kobieta nie była przypadkiem powiązana z włoską mafią i czy nie była zaginioną żoną szefa mafii Leusi Bagarelli. Ale jak się domyślacie, w rzeczywistości nie było dowodów na żadną z tych hipotez. Dlatego też żadnej nie rozwinęłam. I gdybym miała celować, która z nich jest mi najbliższa, to chyba kwestia tej tajnej agentki. Bo raczej nie sądzę, żeby to były jakieś powiązania mafijne. Na pewno nie była prostytutką. Jeżeli byłaby zabójczynią, taką na zlecenie, to czy musiałaby się zabijać? Raczej nie kojarzę, żeby osoby, które zabijają kogoś na zlecenie, potem popełniały samobójstwo, a przynajmniej nie w europejskiej działalności. Nie wiem, jak to inaczej nazwać, ale myślę, że wiecie, o co mi chodzi. Raczej mi się to kojarzy z zupełnie inną społecznością. No ale pytanie, jeżeli to by była jakaś kwestia wywiadowcza, to dlaczego zrobiłaby to tak oficjalnie? Dlaczego nie mogła się nigdzie schować, tylko po prostu zabiła się w jakimś drogim hotelu? Było o tym głośno, dużo zainteresowania. No nie wiem, też jakoś tak nie widzę zupełnie powiązania. Jestem ciekawa, która z tych hipotez gdzieś do Was trafia najbardziej. Ale to jeszcze nie wszystko, bo w 2015 roku postanowiono ponownie otworzyć grób kobiety i odzyskać różnego rodzaju materiały do badań. Dzięki temu udało się też uzyskać pełen profil DNA kobiety, ale dalej na jej podstawie nie udało się znaleźć jakiegoś powiązania. Natomiast pobrano też od niej zęby i tutaj pojawiły się bardzo ciekawe kwestie. Po pierwsze, ustalono, że jednak kobieta miała 24 lata plus minus 1 rok. Oficjalnie więc przyjęto, że urodziła się prawdopodobnie w 1971 roku. Zęby poddano też analizom izotopowym i na tej podstawie udało się stworzyć 3 mapy geograficzne miejsca, w którym kobieta żyła w dzieciństwie i okresie dojrzewania. Badając izotopy pierwiastków strontu i tlenu w szkliwie zębów, udało się oszacować, że kobieta mogła dojrzewać w 3 lokalizacjach. Były to Niemcy, Norwegia albo Dania. W 2015 roku dziennikarz Lars Christian Wegner postanowił zająć się tą sprawą jeszcze raz. Skontaktował się z szefem policji i ustalili, że podejmą ostatnią próbę ustalenia, kim była Jennifer Fairgate. Pierwszą rzeczą, jaką wspólnie zrobili, było zlecenie wykonania nowego portretu kobiety z hotelu. Co prawda pierwsza próba miała miejsce już w 1996 roku, ale sam ilustrator nie był nawet zadowolony z tego, co wtedy zrobił. I dopiero po tylu latach na podstawie zdjęć sekcji zwłok udało się naszkicować nowe, lepsze portrety. Kolejną kwestią, nad którą chciał się pochylić dziennikarz, była kwestia broni. Ale okazało się, że broń została poddana utylizacji. Szybko się okazuje, że nie tylko broń uległa zniszczeniu, bo i wszystkie ubrania kobiety, skórzana kurtka, buty, torba, teczka, właściwie wszystko zostało 2 miesiące po pogrzebie zutylizowane. Natomiast cenniejsze rzeczy, takie jak zegarek, złoty pierścionek, kolczyk, zostały sprzedane na aukcji policyjnej. Już właściwie dziennikarz miał się poddać, gdy nagle okazało się, że któryś z policjantów znalazł broń. Zostaje więc ona przekazana inżynierowi, który ma za zadanie odzyskać więcej z numeru seryjnego i próbuje metod niedostępnych w 1995 roku. Choć robi co może i siedzi nad tym całą noc, bada pod odpowiednim mikroskopem, to niestety numer seryjny pistoletu został bardzo profesjonalnie usunięty i nie ma szans go odzyskać. Następnie badane są odciski palców. Dokumenty wskazują, że wszystkie zabezpieczone należały do kobiety, oprócz tego jednego na torebce foliowej z gazetą. Dziennikarz prosi, aby jeszcze raz uważnie sprawdzić, czy faktycznie na broni nie ma żadnych odcisków palców, bo jak to możliwe, że kobieta oddała 2 strzały i nie ma żadnych odcisków? Ale pomimo starań specjalisty wygląda na to, że właśnie tak jest. Nie ma żadnych odcisków, nie ma żadnego powiązania. Nie ma też logicznego wytłumaczenia na to zjawisko. Kwestią zastanawiającą jest też to, że nikt się po nią nie zgłosił, że przecież musiała mieć jakichś rodziców, być może rodzeństwo, znajomych. Jeżeli dodamy te 20 lat do jej wieku wtedy, to dziś pewnie dochodziłaby pod 50, więc jest bardzo prawdopodobne, że żyją jacyś ludzie, którzy ją znali. No ale nikt nie zgłosił jej zaginięcia. Czyżby nikt się nie zastanawiał, co się z nią stało? Jak już wiemy, wszystkie informacje, które kobieta podała w formularzu w dniu zameldowania, były fałszywe. Jednak wyraźnie wskazywały na to, że kobieta musiała mieć jakąś znajomość Belgii. Mniej więcej potrafiła wcelować w szczegóły, które odpowiadały temu państwu. Niekoniecznie była więc Belgijką, ale znała i zarówno strukturę kodu pocztowego, i system numeracji telefonicznej, znała miasto Verlaine, a które w latach 90. liczyło zaledwie 3000 mieszkańców. Dzwoniła też na 2 numery, które wskazywały na Belgię, ale były błędne. Czy może odtwarzała je z pamięci i nie mogła sobie przypomnieć jakiejś cyfry? Dziennikarz jednak postanowił podążyć tym tropem i zgłosił się do firmy belgijskiej telekomunikacyjnej, która sporządziła dla niego listę 7 działających numerów, najbliższych numerom, na które próbowała dodzwonić się kobieta. Przy okazji dziennikarz podąża także tymi informacjami, które kobieta wpisała w formularzu i zastanawia się, czy mogą być one jakoś pomocne. Wiadomo, że są błędne, ale również to, co chciała przekazać, może być jakąś wskazówką. Zastanawiająca jest na przykład nazwa ulicy Rue de la Stede. Rue de la to francuski. Stede to bardziej niemiecki, flamandzki, chociaż nie jest to prawdziwe słowo. Jednak francuski i flamandzki raczej nie są mieszane ze sobą w nazwach. Dziennikarz próbuje też podążyć śladem zegarka. Szuka zegarmistrza, który oznaczałby siebie jako W. Ale niestety nie udaje mu się natrafić na takiego człowieka. W międzyczasie dzwoni na kolejne numery ze swojej listy, ale żaden z nich do niczego nie doprowadza. Natomiast to, co jest ciekawe, to to, że wszyscy z listy mieszkają w pobliżu dwóch miejscowości, mniej więcej 10-12 minut od Verlaine. Czy to zbieg okoliczności, czy kobieta z plazy o tym wiedziała? Dziennikarz dociera też do biblioteki, ale nie uzyskuje tam żadnej ciekawej informacji. Natomiast obok znajduje się komisariat i tam pojawia się pewien ciekawy wątek. Jest on oczywiście podany nieoficjalnie, dlatego że wywiady z zagranicy muszą być zaakceptowane przez wyższe wydziały. Policjant zdradza mu, że do połowy lat 90. mieli dwa organy policyjne, policję i żandarmerię. I kiedy ktoś zgłosił zaginięcie, prawie zawsze kazano mu czekać 24 godziny, aby się upewnić, że w ciągu tego pierwszego dnia dana osoba nie wróci. Natomiast komunikacja między tymi organami nie była idealna. I być może po prostu było jakieś zgłoszenie, tylko nie zostało przekazane. To trochę rzuciłoby światła na to, dlaczego nikt kobiety nie szukał. Ale pytanie, czy w ogóle była z Belgii i czy ma to znaczenie w tej sprawie. Dziennikarza też wciąż zastanawia kwestia, dlaczego kobieta zatrzymała się w Oslo i to w tak drogim hotelu. W końcu był to 5-gwiazdkowy hotel, dosyć drogi. Przeważnie zatrzymywały się tam międzynarodowe gwiazdy, najbogatsi ludzie, głowy państwa. I nagle zatrzymuje się tam Jennifer, która rezerwuje pokój klasy biznesowej za naprawdę duże pieniądze i pytanie, czy planuje tam umrzeć, czy jednak planowała coś tam innego zrobić. Czy coś się działo wtedy w Norwegii, co mogłoby zachęcić Jennifer, aby akurat w tym momencie zameldowała się w hotelu? Według informacji ze starych gazet miał wtedy tam miejsce strajk. Było więc dosyć dużo ludzi. Między innymi strajkowali funkcjonariusze policji. Miało to też wpływ na kontrolę paszportową. W środę wieczorem, gdy kobieta zameldowała się w hotelu, dyżurował tylko jeden oficer paszportowy. Być może właśnie ten fakt wykorzystała kobieta i jakoś jej się udało umknąć tej kontroli i dlatego też nikomu swojego paszportu potem nie pokazywała. No jest to ciekawy wątek. Dziennikarz dociera też do recepcjonistki, która w tamtym czasie obsługiwała parę, bo deklaruje, że kobieta była z mężczyzną. Cały czas twierdzi, że był to mężczyzna między 35 a 40 lat. Ale dodaje, że wydaje jej się, iż mężczyzna mógł mieć związek z jakąś wymianą waluty. W tym czasie goście mogli wymieniać gotówkę na inne waluty i kobieta wspomina, że wydaje jej się, że mężczyzna wymieniał dolary, ale pewności nie ma. Natomiast recepcjonistka sama dalej nie może zrozumieć, jak to się stało, że tajemnicza kobieta spędziła prawie 4 dni w luksusowym hotelu, nie płacąc z góry ani grosza, ani nie oferując swojej karty kredytowej, by potwierdzić, że jest wypłacalna. Jest to bardzo zastanawiające, dlatego że był to hotel 5-gwiazdkowy, były tam bardzo rygorystyczne procedury, i to po prostu nie powinno być możliwe. Do dziś ta kwestia nie została wyjaśniona. Dziennikarz rozważa także kwestię wywiadu, że kobieta była powiązana z wywiadem i dociera do byłego szefa ściśle tajnej norweskiej grupy wywiadowczej E14. Pyta go między innymi, co się stanie, jeśli agent wywiadu umrze w obcym kraju. Mężczyzna odpowiada mu, że prawdopodobnie kraj poprosiłby o zwrot swojego agenta, ale oczywiście w przypadku niektórych zakresów działalności nie byłoby takiej możliwości. Natomiast agencja przeważnie powiadamia rodzinę o tym, co się stało i często też wypłaca im rekompensatę. Dziennikarz pyta też, czy ludzie, którzy pracują w wywiadzie, są na tyle przeszkoleni, aby mogli przejść przez zamknięte drzwi hotelu. Mężczyzna odpowiada, że wszystkie takie systemy mają taki obwód zasilania, którym łatwo można manipulować. Dziennikarz zadaje jeszcze pytanie odnośnie usuwania etykiet w celu identyfikacji danej osoby. Czy faktycznie takie coś ma zastosowanie w świecie wywiadu? Mężczyzna odpowiada mu, że tak, ale wtedy byłoby to prawdopodobnie wycięte za pomocą żyletki i nikt by nie widział, że coś zostało usunięte. Kolejnym ciekawym wątkiem jest pan F. Również do niego udaje się w końcu dotrzeć dziennikarzowi. Faktycznie pochodzi on z francuskojęzycznej części Belgii i gdy udaje się go zlokalizować, dziennikarz ma nadzieję, że w końcu uzyska jakieś informacje. Wszystko wskazuje na to, że nie został on nawet przesłuchany przez policję. Być może nawet nie wie, że młoda kobieta zmarła tuż po drugiej stronie korytarza. Dziennikarz dociera w końcu do jego domu, wyjaśnia, kim jest, na co mężczyzna odpowiada: nie jestem zainteresowany, dziękuję. Dziennikarz się jednak nie poddaje i próbuje z nim rozmawiać przez zamknięte drzwi, ale pan F nie odpowiada. Przez kolejne dwa dni stara się z nim nawiązać kontakt. Pozostawia wiadomości, wizytówki, wysyła listy. W końcu, w południu drugiego dnia, pan F oddzwania na jego telefon komórkowy. Mężczyzna przedstawia się i pyta, o co chodzi. Dziennikarz wyjaśnia mu, że interesuje go sprawa z początku czerwca 1995 roku i że chciałby dopytać o parę szczegółów. Pan F potwierdza, że był w tym czasie w Oslo, w pracy i zatrzymał się w hotelu. Pyta też dziennikarza, czy chodzi o tę kobietę, która zmarła przez samobójstwo. Dodaje jeszcze, że pamięta całkiem dobrze to wydarzenie, ponieważ zapytali go o to, gdy się wymeldował z pokoju. A dokładniej recepcjonistka zapytała go, czy coś słyszał albo widział, ponieważ znajdował się na tym samym korytarzu. Ale odpowiedział, że tej nocy dobrze spał i nic nie słyszał. Dziennikarz pyta jeszcze, czy może przyjść do niego i pokazać mu zdjęcia i rysunki kobiety z hotelu, aby dopytać, czy kiedykolwiek ją widział, czy ją pamięta, czy może jeszcze coś ważnego pamięta. Ale mężczyzna nie jest tym zainteresowany, nie zgadza się na takie spotkanie. Natomiast sugeruje, że wyjechał w sobotę rano i jest to bardzo dziwne, dlatego że skoro wyjechał w sobotę rano, a kobieta umarła dopiero w sobotę wieczorem, prawie 12 godzin później, to jak mogli go zapytać o to, czy coś widział albo czy coś słyszał? Mężczyzna odpowiada, że on nic nie wie, po prostu pamięta, że o to go pytali, to wszystko co wie i się rozłączył. Później dziennikarz jeszcze próbował się skontaktować z panem F, ale już nigdy więcej mu się to nie udało. I przyznacie, że ten wątek z panem F jest faktycznie ciekawy, przede wszystkim dlatego, że jego dane są tak utajnione. Chociaż wiadomo, no nie każdy chce rozgłosu, zwłaszcza z taką sprawą. Ale kwestia tego, że słyszał o morderstwie, które wydarzyło się 12 godzin później, no jest naprawdę zastanawiające. Kolejną kwestią, która także zastanawia dziennikarza, jest kwestia sekcji, a dokładniej raportu. Ogólnie sekcja została wykonana 3 dni po tym, jak znaleziono ciało Jennifer. I według raportu kobieta nie była pod wpływem alkoholu, natomiast nie przeprowadzono żadnych testów na obecność narkotyków, leków przeciwdepresyjnych albo innych leków. Nie pobrano też próbek z jej ciała ani na przykład spod paznokci. Jedynie co, to przeprowadzono testy, czy na dłoniach kobiety był proch, ale tutaj uzyskano wynik negatywny. I też nic z tym właściwie nie zrobiono. Ale z drugiej strony w pokoju panował porządek, nie było porozrzucanych rzeczy, wszystko stało w miarę na swoim miejscu, więc nie wyglądało na to, aby kobieta stoczyła z kimś walkę. Dlatego też policjanci założyli, że mają do czynienia z samobójstwem. Co ciekawe, gdy dziennikarz pyta ekspertów z tej dziedziny, oni również wskazują, że jest to bardzo podejrzane i właściwie nigdy nie spotkali się z czymś takim, żeby samobójca nie pozostawił odcisków palców na broni. Jeden z ekspertów sili się nawet na komentarz, że należy rozważyć, czy ktoś inny nie pomógł jej w tym samobójstwie. Inny ekspert podkreśla, że teoretycznie mogłaby być sytuacja, że na przykład nie znaleziono by albo krwi na dłoniach, albo tego prochu, ale jeżeli nie ma ani krwi, ani prochu, to dla niego jest to jasnym dowodem, że kobieta się nie postrzeliła. Co do ostatniej nocy Jennifer i ogólnie pobytu jej w tym pokoju, zastanawiający jest ten telewizor, bo cały czas był włączony i można by się pokusić o sprawdzenie, na przykład jakie kanały oglądała, w jakim języku, ale niestety nigdzie takich zapisków nie ma. Dziennikarz zastanawia się też nad tą 20-godzinną nieobecnością kobiety w pokoju, ale niestety nie udaje się ustalić, gdzie ona wtedy mogła być. Nie wiem, czy nie było kamer, chyba nie było kamer w tamtych czasach, ale szkoda, bo wtedy można by w ogóle zobaczyć, kto wchodził, kto wychodził z tego pokoju. No ale niestety, tutaj nawet nie ma potwierdzenia, kto w tym pokoju faktycznie był. Z takich szczegółów, do których dociera jeszcze dziennikarz, o których wcześniej wam nie mówiłam, jest to, że prawdopodobnie kobieta prasowała swoje ubrania w ogóle jeszcze tego dnia przed śmiercią. Wzięła też ostatnią kąpiel. Na podłodze łazienki leżał zużyty ręcznik kąpielowy, natomiast nie było nigdzie ani szczoteczki do zębów, szczotki do włosów, żadnych kosmetyków do makijażu. Jedynie co na ziemi leżał jeszcze biały hotelowy szlafrok i zdjęcia pokazywały, że ktoś używał jednej z małych buteleczek, takich jak dostarcza się w hotelu dla gości, prawdopodobnie szamponu. Natomiast na zdjęciach już po śmierci kobiety widać, że jest ona ładnie ubrana i umalowana. Więc pytanie, skąd w ogóle wzięła te kosmetyki? Albo może, czy ktoś ich nie zabrał przypadkiem? No i ta kwestia tego wciskania OK na telewizorze i nie pojawienia się w recepcji. Czy kobieta po prostu unikała płacenia? Może nie miała takich pieniędzy? Czy może ktoś po prostu wciskał, aby zyskać trochę więcej czasu? Ale to wciąż więcej pytań niż odpowiedzi. Również to, że kobieta została ekshumowana i pobrano od niej materiał do badań DNA. I co prawda uzyskano jej profil, ale tak jak wspominałam, nie uzyskano żadnego powiązania. Jedynie co na podstawie jej DNA ustalono, że była Europejką. Pozostaje jedynie nadzieja, że kiedyś ktoś z jej bliskich umrze i uda się jakoś przez DNA znaleźć dopasowanie, bo właściwie już chyba nie ma szans na to, że znajdzie się bezpośrednie dopasowanie do tej kobiety. Śledczy nawet po tylu latach, a którzy pracowali przy tej sprawie, są wciąż przekonani, że to było samobójstwo. I na tym kończę ten odcinek, bo to wszystkie informacje, jakie udało mi się znaleźć w tej sprawie, przyznacie, że jest dosyć frapująca, zastanawiająca. Jest wiele kwestii takich spornych i właściwie nawet do końca nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy to było samobójstwo, czy jednak zabójstwo. Jestem ciekawa, co wy uważacie. Czy jest to samobójstwo właśnie, czy jednak ktoś odebrał jej życie? I co uważacie o tych wszystkich poszlakach? Czy może pan tajemniczy F wiedział więcej niż powiedział? A może tajemniczy gość z pokoju 2816 był tajemniczym panem Louisem? Naprawdę jestem ciekawa tej dyskusji z wami, bo też lubię chyba takie dosyć zagadkowe sprawy, gdzie możemy trochę poanalizować na podstawie informacji, które gdzieś są dostępne. A w tej sprawie myślę, że jest ich całkiem sporo. Dajcie koniecznie znać, co myślicie i czekam na wasze komentarze. Dziękuję wam za wysłuchanie, życzę miłego dnia, dobranoc, do usłyszenia.